I runął mur. Reportaż Barbary Wiśniewskiej. Zapis fotograficzny i dźwiękowy z lat 1980-1989. Stanisław Markowski.
Urodziłem się, wychowałem właściwie, tak jak teraz to oceniam, najważniejsze chyba dla mojego życia wartości wyniosłem z domu rodzinnego, z Częstochowy. Studiowałem natomiast w Krakowie, studiowałem geografię i po studiach pracowałem zresztą przez 2 lata na uniwersytecie, więc geografia, fotografia, niby 2 różne rzeczy. Z tym, że to były właśnie studia, które dawały pewną perspektywę do obserwowania. Obserwowania świata, przyrody, pewnych zjawisk, które się dzieją. Myślę, że również to się przydało. No a dom rodzinny tak się składa, że i ojciec jest artystą, malarzem, i brat, i taka rodzina, gdzie oprócz tego ducha patriotycznego, który rzeczywiście był zawsze najważniejszą sprawą w domu, więc sprawy artystyczne i przeniesienie pewnego punktu ciężkości, jeśli chodzi o wartości, w których się człowiek odnajdywał, wychowywał. Ten punkt ciężkości był skupiony na takich sprawach, podczas gdy wiele osób po prostu zagubiało się w różnych utarczkach z codziennością, których oczywiście nie brakowało i nam. Chociaż utożsamiam się oczywiście z ideami i ideałami Solidarności, właściwie bardziej jako ruchu niż jako związku zawodowego. I również współpracuję z Tygodnikiem Powszechnym. Nie jestem ani tu, ani tu na stałe związany, czy jakimś etatem, czy jakimiś zobowiązaniami. Zawsze uważałem się za wolnego człowieka. Nigdy też wcześniej nie myślałem, że właściwie zajmę się taką fotografią, że no po pierwsze, że przyjdą takie czasy, o których ciągle myśleliśmy i marzyliśmy, które powoli nas będą zbliżały do wolności, niepodległości. Właściwie czułem nawet od razu do tego typu reportażu, które spotykaliśmy w prasie. W związku z czym pojęcie reporter było dla mnie prawie pejoratywne. Ale w 80 roku, bo tu chciałbym się do tego okresu cofnąć, kilka lat zresztą wcześniej też był pewien epizod dość tragiczny, mianowicie w 77 roku w Krakowie zamordowano współpracownika KOR-u, Staszka Pyjasa. Był to szczególny dzień chyba dla wszystkich, nie tylko młodych ludzi w Krakowie, dla mnie też. I właściwie kilkoma klatkami uwieczniłem ten moment, kiedy ludzie zadumani, smutni, rozżaleni, z czarnymi flagami przyszli na ulicę Szewską pod to miejsce, gdzie znaleziono jego ciało. Ale później właściwie już nie fotografowałem jakby kolejek pewnych spraw, które można by nazwać mianem zjawisk socjologicznych. To jakby jeszcze nie było to. Zresztą przyznam się, że jeszcze nie myślałem, że tak na poważnie zajmę się fotografią polityczną, bo tak bym ją określił. W 80 roku na rynku w Krakowie spalił się człowiek, protestując przeciwko kłamstwu zbrodni katyńskiej. Nie byłem przy samym tym momencie, zresztą nie wiem, czy wtedy bym potrafił fotografować. Byłem chwilę później, fotografowałem ludzi, którzy otoczyli tą studzienkę, do której on się przywiązał, zapiął łańcuch na kłódkę, żeby nie mógł uciec właściwie przed bólem i śmiercią, podlał się benzyną i spalił. I twarzy tych ludzi i to miejsce sfotografowałem jako pewien ślad. To był marzec 80 roku, dzień przed wyborami. Za kilka miesięcy miała narodzić Solidarność. Nie wiedzieliśmy jeszcze o tym, ale rozpoczęły się strajki w Lublinie, a później na Wybrzeżu. I wtedy postanowiłem, że trzeba jechać i fotografować coś, co może stanie się jakimś momentem wreszcie przełomowym. Takim, który bardzo wiele w Polsce zmieni. Przed oczami miałem zawsze właściwie stek kłamstw publikowanych w prasie o roku 70. i świadomość tragedii, śmierci stoczniowców, robotników Wybrzeża i brak fotografii, który temu towarzyszył. Po pewnym czasie ludzie jakby zapomnieli, że ta tragedia miała tak olbrzymi wymiar. Może właśnie dlatego, że brakowało fotografii. Pomyślałem, że może tak się zdarzyć z 80 rokiem, z sierpniem, ze stocznią w Gdańsku.
Stocznia w Gdańsku, sierpień 80. Anna Walentynowicz w Stoczni Gdańskiej, sierpień 80. Lech Wałęsa w Stoczni, sierpień 80. Stocznia Gdańska, kolejka po biuletyn strajkowy, sierpień 80.
Dlatego, ażeby zdobyć zaufanie pracowników, aby zdobyć zaufanie klasy robotniczej, uważam, że należy powołać nowe związki.
To jest dość trudna sprawa, dlatego że w dalszym ciągu mówimy o uzdrawianiu, czy o poprawieniu. A nam nie chodzi o poprawienie, uzdrowienie, tylko nam chodzi o stworzenie nowych związków. I dlatego tu nie bardzo się rozumiemy. Panie premierze, ja w dalszym ciągu domagam się jasnej odpowiedzi. To znaczy, czy wolne związki zawodowe, czy naprawa tych. Jeśli tu musimy się naprawdę po męsku dogadać.
Proszę Państwa, ja chciałam to wszystko wyjaśnić, bo może nie wszyscy żeście zrozumieli. Ja zrozumiałam przez to wszystko, że po to 2,5 tygodnia żeśmy tu razem spędzili i w różnych warunkach, bo ja w warunkach naprawdę bardzo ciężkich, tylko po to, żeby w tej chwili odejść z niczym. Odejść z 21 punktami, prawda? Czy one będą rozstrzygnięte, czy nie, to my też dobrze nie wiemy. Bo jeśli nie będzie tych wolnych związków, to kto nam później da gwarancję, że one zostaną spełnione?
Przestańcie stale przepraszać i mówić, że błądzicie. Spójrzcie na nasze zmęczone twarze, szare i zmięte jak nasze życie.
Pojechałem tamtąd z duszą na ramieniu. Przyznam się, liczyłem się z tym, że będzie podobnie jak w 70 roku, że zacznie się, nie wiem, wojna domowa, że spacyfikują stocznie czołgami. I tak właściwie żegnałem się z najbliższymi, jakbym jechał na jakąś wielką wyprawę, z której może nie wrócę. No a był to najradośniejszy moment w życiu, który przeżyłem i w którym chyba wszyscy w tej radości żeśmy uczestniczyli. Tu muszę wrócić do takiej historii, która rozgrywała się w 80 roku w Stoczni Gdańskiej, gdzie byli również reporterzy zachodni. Ich praca wiązała się z pieniędzmi, które dostawali. To było pewne wydarzenie w skali europejskiej ważne. I w związku z czym, oprócz takiej rejestracji, na pewno dobrej fotografii, którą również robili, czuło się taką chęć zrobienia kilku, czy tam jednego zdjęcia, takiego okład na okładkę, takiego, które stanie się jakimś takim plakatem, powiedzmy, czytelnym w Europie. I często były to rzeczy zahaczające o pewną manipulację, czego właściwie nie znoszę w tego typu fotografii. Na przykład jeden z tych reporterów wziął plik biuletynów takich strajkowych, które wtedy były prawie na wagę złota, nie wychodziły w tak dużej ilości, a tutaj tłumy ludzi za bramą, wszyscy już oczekiwali, sami stoczniowcy, każdy wyciągał rękę, żeby tam dostać, potem były wspólnie czytane. Wziął z takiej drukarenki ten plik, poszedł pod bramę i zaczął po prostu tak jakby ludzi drażnić, na tej zasadzie, że taki przed ręce wysuwał pliki biuletynów i te wszystkie ręce przez kratę wyciągały się do niego. Oczywiście on tam i potem rozdał trochę, ale drugą ręką z silnikiem fotografował ten moment, jak oni wyciągają te ręce i nawet nie było widać tych ulotek, tylko te ręce. To się robiło jakaś niby oczywiście taka sprawa znacząca, niby coś więcej, raczej przenośni te wyciągnięte ręce, ale to już była rzecz, to ingerowanie w tą rzeczywistość było jakimś fałszem.
Zwycięstwo Lech Wałęsa na bramie Stoczni Gdańskiej 31 sierpnia 80 roku. Mieczysław Jagielski, Lech Wałęsa, Tadeusz Fiszbach w czasie podpisywania porozumień gdańskich.
Udało nam się załatwić to, co było możliwe. Walczyliśmy jak wy wszyscy, nie tylko ja, ale wszyscy. Jest naprawdę dobrze, ale to nie znaczy, że wy, każdy z was jest zwolniony od dalszej pracy. To jest pierwszy etap, mały etap wygrany, ale ten drugi jest dużo trudniejszy.
Od jutra rozpoczyna się życie naszych nowych związków zawodowych. dbajmy o to, aby pozostało one zawsze niezależne i zawsze samorządne, pracujące dla nas wszystkich, dla dobra kraju, dla Polski. Ogłaszam strajk za zakończony.
I tak właśnie się zaczęło, że poczułem, że to są tak wielkie i ważne zjawiska, że w tej szarości, monotonii, beznadziei życia w Polsce zaczynają się dziać rzeczy bardzo ważne, które jakby wyrywają mnie z dotychczasowego pewnego spokoju i jakby odrywają od tej fotografii, którą wcześniej się zajmowałem. Takiej fotografii, powiedzmy, no, refleksyjnej, fotografii, która pokazywała pewne klimaty, nastroje w krajobrazie czy w mieście takim jak Kraków. Wychodzi na to, że właściwie nie jestem fotoreporterem, bo ja już nigdy nie robiłem tych zdjęć na zamówienie. Nie robiłem w sposób charakterystyczny dla pracy fotoreporterskiej. To znaczy, owszem, no, posługiwałem się jakby warsztatem takim, bo i sprzęt fotograficzny, który musiał być sprawny, szybki, długie obiektywy i pewien rodzaj przebojowości. Często właściwie z materiału, który wydawał się, że powinien być interesujący, zbierałem jedną klatkę lub w ogóle rezygnowałem z pokazania. Miałem tę swobodę jakby i wyboru, i nawet rezygnacji z fotografowania pewnych rzeczy, które mnie interesowały. Być może rzeczywiście oczekiwałem zawsze na jakieś sprawy, które są pewnego rodzaju syntezą ważnych spraw, jakby tych, które opowiadają nam coś więcej niż tylko o konkretnym wydarzeniu. Opowiadają nam historię walki społeczeństwa z totalitaryzmem, systemem, który na szczęście rozpada się. I chyba to był jakiś taki moment przewodni, więc tego jakby oczekiwałem, tego poszukiwałem, w to się wtapiałem. W momencie, kiedy to się stawało jakby banalniejsze, czy nie było to autentyczne, zamieniało się tylko w rodzaj jakiegoś rytuału odświętnego, czy jakiejś takiej manifestacji w pewien sposób jakby zorganizowanej, w sposób prawie czasami teatralny, czasami to były jakieś uroczystości kościelne, w których też coś poszukiwałem, też tam chciałem być, ale no, przeważnie jakby nie odnajdywałem tam dla siebie takich wątków interesujących. Natomiast zawsze w jakichś spięciach tragicznych, w momentach, w których, jak mówię, mogło coś się zdarzyć, mógłby to być jakiś moment zapalny do ostatecznego jakby przełamania tej niemocy, to te rzeczy mnie bardzo pociągały.
Rynek główny w Krakowie, 13 maja 1982 rok. Płyta złożona przez studentów w rocznicę powstania NZS. Planty u wylotu ulicy Jagiellońskiej. 17 lutego 1983. Po godzinie zniszczona przez służby bezpieczeństwa.
Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
Ludzie, twarze ludzi i wszystkie rzeczy, które miały wartość autentycznego przeżywania, więc smutek, radość, ale i ból po śmierci bliskich, ale i refleksja nad tym, co dalej, nad Polską, to, co na przykład znajdowałem w twarzy papieża, który mimo całej pozornej radości i to, na co wszyscy zawsze oczekiwaliśmy, na to dowartościowanie, na zdanie nam właśnie nadziei, którą on oczywiście nam przynosił, ale w takiej formie chyba głębszej. I właśnie to powierzchowne traktowanie często powodowało, że po paru dniach, w momencie, kiedy on wyjechał, ludzie właśnie zapominali, po co on tu był. Mieliśmy ładny festyn, trochę nam dał radości, a tu on przyjeżdżał z wielkim znakiem zapytania, czy my sobie poradzimy, czy my się dźwigniemy. I właściwie dlatego wybrałem tylko dwa portrety jego, chociaż fotografowałem go wiele razy, tak.
Ojczyzno moja, Ojciec Święty Jan Paweł twojej drugiej pielgrzymki do kraju.
Przybywam do ojczyzny. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi.
Napisałem muzykę do słów Narbuta w 81 roku, w 80 właściwie roku, w listopadzie. I tak właśnie nie wiedziałem, jakby co z tym zrobić. Tak, no, od czasu do czasu siadałem do pianina i jakby dopracowywałem ten pewien motyw melodii, który wydawał mi się taki, który by się chciało śpiewać tak na ulicy. I prawykonanie tego odbyło się w styczniu w 81 roku w Krakowskiej Filharmonii. Chór organu zaśpiewał tą pieśń Solidarni. I przyznam się, że to było dla mnie olbrzymie wzruszenie. Tak uważam, że muzyka jest czymś chyba najbardziej pasjonującym, czymś jakoś najbardziej pasjonującą dziedziną sztuki. Ale w ogóle dźwięk, to co słyszymy jakby jest wartością szalenie ważną i czasami na przykład ważniejszą niż obraz. Nagrywałem niejednokrotnie na magnetofonie te rzeczy, które jakby dopełniały mi ogląd tego i zrozumienie tego, co widzę. I czasami uważam, że te taśmy magnetofonowe może są i ważniejsze niż zdjęcia, bo właściwie jakby tu zdjęcie to jest tylko to, że ja akurat to jest jakby ten mój środek wyrazu, którym się posługuję, ale uważam, że to w ogóle jest rzecz jakby nieistotne. Jeżeli dotykamy jakichś ważnych problemów, ważnych spraw, to możemy to robić na różne sposoby.
Ojciec Święty trzyma w ramionach matkę zamordowanego Grzegorza Przemyka, świętej pamięci Barbarę Sadowską. Kościół Ojców Kapucynów, Warszawa, 17 czerwca 1983. Matka księdza Jerzego Popiełuszki na pogrzebie syna, Warszawa, Żoliborz, 84. Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki, Kościół Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, na Żoliborzu, 1984 rok. Ojciec księdza Jerzego.
Wnoszę o odczytanie innej ekspertyzy. Ekspertyzy biegłych z Krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej.
Sąd wyraża zgodę.
Po przeprowadzeniu badania zwłok Grzegorza Przemyka, zmarłego dnia 14 maja 83 roku, i zapoznaniu się z dotychczasowymi opiniami biegłych i wynikami wizji lokalnej, stwierdzamy, co następuje. Po pierwsze, Grzegorz Przemyk poniósł śmierć wskutek kilku bardzo silnych ciosów zadanych w okolicę jamy Żusznej. Nie można wykluczyć, że przedmiot, którym zadawano ciosy, był...
Ogłaszam wyrok wszystkich obecnych na sali. Proszę o powstanie. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Sąd Wojewódzki w Toruniu oskarżonych Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pękalę i Waldemara Marka Chmielewskiego uznaje za winnych popełnienia czynu opisanego w punkcie pierwszym aktu oskarżenia. Oskazuje oskarżonego Grzegorza Piotrowskiego na karę 25 lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres lat 10. Oskarżonego Leszka Pękalę na 15 lat pozbawienia wolności. Oskarżonego Waldemara Marka Chmielewskiego na karę 14 lat pozbawienia wolności.
Ohydę tej nikczemnej zbrodni powiększa fakt, że ów współczesny Kain wyzuty jest nie tylko z wszelkich ludzkich uczuć, ale także i z polskiej wyobraźni. Przeżarty kłamstwem i nienawiścią nie wie, że zadany skrytobójczo cios zapewni temu młodemu i nieustraszonemu kapłanowi wejście do triumfalnego grona polskich męczenników.
Czasami bolałem, że nie mogłem w porę, jeżeli na przykład sam nie miałem nagrań, puścić, pokazać, zademonstrować publiczności nagrań na przykład ze Stoczni Gdańskiej. Przepiękna pieśń, która towarzyszyła codziennie stoczniowcom, zarówno w czasie modlitw, jak i spotkań, jak i rozmów na terenie stoczni. Bardzo często podejmowany był wątek pieśni Konfederaci, hymn Konfederatów Barskich. I w pewnym momencie, kiedy zorientowałem się, że te moje nagrania różne jakby ominęły tą pieśń i szukałem i znalazłem się u przyjaciół, którzy akurat realizowali film Robotnicy 80 u Chodakowskiego i Zajączkowskiego i przez uprzejmość mogłem skorzystać z ich nagrań, między innymi z tej pieśni. To była też pieśń, która jakby była dla mnie inspirująca, to znaczy to dawała mi wiary w to, że to, co fotografuję, to, co robię, ma wymiar większy, że to dotyczy rzeczywiście ważnych spraw, że to nawiązuje do historii Polski, jest jego częścią, że mówi o czymś więcej niż tylko dopominanie się o pieniądze dodatkowe, o jakieś sprawy czysto socjalne, że tu tak naprawdę chodzi o niepodległość, suwerenność, wolność. Tylko czasami ludzie po prostu tego nawet nie potrafili jakby wyartykułować, jakby wstydząc się, że to właściwie o to chodzi, że dopiero wtedy, kiedy te rzeczy się zrealizuje, czy będzie się je starało osiągnąć, te inne rzeczy też będą uzyskane. Stąd ja myślę, że tak chętnie wracali do rozważań, jak to było w historii, dawania jakichś analogii z tymi dzisiejszymi czasami, wyciągania jakichś wniosków, w związku z tym wracania do poezji, pieśni historycznych, patriotycznych, polskich.
Ojczyzna to samo życie, jak krew bije w tętnach, jak serce w piersiach uderza, jak myśl w mózgu przepływa. Tak w nas żyje ojczyzna.
On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim.
Pieśń oczywiście Mury runą jest pieśnią fascynującą i taką jakby, choć jak ją całą posłuchamy, jest i trochę goryczy na końcu w tym, ale goryczy ze znakiem zapytania, która myślę, że w Polsce tak w taki dosłowny sposób, jak kończy się pieśń, nie będzie zrealizowana. Zresztą zawsze śpiewamy to, co nam jest potrzebne w danym momencie i ludzie do przetrwania na przykład w obozie internowania, czy w obozach internowania, tak jak wiem, mnie akurat to szczęśliwie minęło, śpiewali często tą pieśń. To była taka jakby hymn ludzi, którzy widzieli dosłownie te mury z zakratowanymi oknami, a jednocześnie wiedzieli, że te mury są w Polsce. Jakoś tak się zdarzyło, że w czasach, kiedy jest eksponatowa wystawa o takim tytule, pękają mury i nie tylko u nas, i w przenośni, i dosłownie nawet, chociażby jak mur berliński.
Wybory 1989, Kraków. Lech Wałęsa na Jasnej Górze. Tadeusz Mazowiecki, nasz premier.
Bardzo serdecznie witam wszystkich. którzy przybyli i przeszli drogę od sierpnia 80 roku do maja 1989.
Zostanie postanowienie. Sąd Wojewódzki w Warszawie 1989 roku na rozprawie sprawy wniosku Komitetu Rejestracyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność o wpisanie do rejestru związków zawodowych postanawia wpisać do rejestru związków zawodowych w dziale B Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność z siedzibą w Gdańsku.
Takie zbieranie materiałów, śladów, okruchów po czymś, co mogłoby umknąć mi. Materiał oczywiście rósł i to jest wybór z wielu tysięcy klatek, ale oczywiście, jeżeli mogłem gdzieś to pokazywać w jakiejś formie fragmentarycznej, a ważnej, czy to zdjęcia poświęcone księdzu Jerzemu, czy z wizyty Ojca Świętego w kościołach w Krakowie, poza Krakowem, bo inaczej właściwie trudno to było pokazywać w tamtych czasach, to to oczywiście czyniłem, bo uważam, że fotografia i to, co robiłem, to choć jakby wkładałem to do szuflady, miałem świadomość, że ona jednocześnie musi tam ludziom coś przypomnieć, uświadomić, pokrzepić ich serca. Oczywiście, że publikowałem te zdjęcia również za granicą, w emigracyjnych wydawnictwach i nie tylko. Ale nigdy nie myślałem o tym, że nagle coś zamknę, że robię to po to, żeby stworzyć kiedyś z tego tą wystawę. Przy tego typu fotografii to prędzej czy później jakąś formę oglądu, czy w formie ekspozycji, czy publikacji znajdzie. Jeżeli wszystko będzie szczęśliwie się toczyło, to chyba nie będę fotografował. Znaczy nie będę robił tego typu fotografii. Już nie będzie to materiał wizualnie jakby interesujący. Może właśnie literatura i publicystyka to są w tej chwili te rzeczy, które jakby zastąpią mnie trochę przy tym kontynuowaniu zapisu historycznego. Te wszystkie spotkania, uściski dłoni, właściwie i te wszystkie rzeczy, które się dzieją na posiedzeniach klubów poselskich, to są rzeczy bardzo interesujące, które bardzo dużo wnoszą nowego, zmieniają, ale one nie są tak interesujące fotograficznie. Nie pomijając fakt, że to już setki fotografów robi bez problemów, łatwo, za pieniądze. To tak trochę jakby odstręcza od tego. Choć nie mówię nie, to znaczy, że jeżeli zajdą ważne momenty, niekoniecznie tragiczne, ale ważne i interesujące jakby wizualnie, że jako fotograf w tym momencie tam będę potrzebny i się przydam, to na pewno sięgnę po aparat.
Był to reportaż Barbary Wiśniewskiej, zrealizowany przez Andrzeja Papajaka i Jolantę Jerzy.